Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Essentials of Computer Organization and Architecture to podręcznik akademicki Lindy Null, w piątym wydaniu współtworzony z Julią Lobur, poświęcony zasadom działania współczesnych komputerów. Książka należy do dziedziny organizacji i architektury komputerów, czyli obszaru łączącego elektronikę cyfrową, projektowanie procesorów oraz programowanie bliskie sprzętowi. Jej celem nie jest opis pojedynczej platformy ani nauka obsługi gotowych narzędzi. Autorzy wyjaśniają, jak kolejne warstwy systemu współpracują, aby dane mogły zostać zapisane, przetworzone i przesłane. Wywód rozpoczyna się od logiki cyfrowej i binarnej reprezentacji informacji, a następnie prowadzi przez język maszynowy, assembler, procesor, pamięć oraz urządzenia wejścia i wyjścia. Taki układ pomaga zobaczyć zależności między fizycznym sprzętem a programami wykonywanymi przez użytkownika. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów informatyki, a jej zakres jest zgodny z typowymi programami kursów organizacji komputerów i zaleceniami ICM i IEEE. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podejście oddolne łączy bramki logiczne z działaniem programów. Najważniejszą cechą książki jest oddolny sposób objaśniania systemu komputerowego. Autorzy zaczynają od poziomu, na którym informacja jest wyrażona jako stany binarne, a następnie przechodzą do coraz bardziej złożonych mechanizmów. Czytelnik najpierw poznaje logikę cyfrową, działanie bramek oraz sposoby upraszczania funkcji logicznych. Dopiero na tej podstawie analizowane są elementy składające się na jednostkę przetwarzającą, pamięć i oprogramowanie systemowe. Taka kolejność ma praktyczne znaczenie. Instrukcja programu nie jest wtedy abstrakcyjnym poleceniem, lecz operacją, która musi zostać zakodowana, pobrana, zinterpretowana i wykonana przez konkretne układy. Podobnie decyzje projektowe dotyczące procesora lub pamięci można powiązać z ich skutkami dla programisty. Książka traktuje komputer jako zbiór warstw, nie jako zestaw niezależnych tematów. Warstwa wyższa ukrywa część złożoności niższej, ale jednocześnie zależy od jej możliwości i ograniczeń. Dzięki temu czytelnik rozumie, dlaczego języki wysokiego poziomu potrzebują kompilacji, dlaczego format danych ma znaczenie oraz czemu wydajność programu nie wynika wyłącznie z zastosowanego algorytmu.
Jest to perspektywa szczególnie użyteczna na początku studiów, gdy wiedza o sprzęcie i programowaniu bywa nauczana osobno.
Po drugie, reprezentacja danych pokazuje, że komputer operuje na kodach, nie na znaczeniach. Książka szczegółowo umieszcza reprezentację danych u podstaw działania komputera. Tekst, liczby, obrazy i instrukcje wydają się użytkownikowi odmiennymi rodzajami informacji, lecz dla sprzętu wszystkie muszą przyjąć postać bitów. Autorzy omawiają systemy liczbowe, liczby całkowite ze znakiem, arytmetykę binarną oraz kwestie związane z kodowaniem informacji. Ten materiał wyjaśnia, że znaczenie danych nie jest zapisane w samych bitach. Wynika z przyjętego formatu i z operacji, którą wykonuje procesor lub program. Ten sam ciąg zer i jedynek może być interpretowany jako liczba, znak, adres albo część rozkazu. Zrozumienie tej zasady pomaga wyjaśnić przepełnienia, błędy zaokrągleń i niezgodności formatów danych. Są to problemy istotne zarówno w programowaniu systemowym, jak i w codziennej pracy z aplikacjami przetwarzającymi dane liczbowe. Rozdziały o danych tworzą również pomost między teorią a konstrukcją układów. Operacje dodawania, porównywania czy przesuwania bitów wymagają konkretnych obwodów logicznych i określonego czasu wykonania.
Książka nie sprowadza więc systemu binarnego do zestawu ćwiczeń rachunkowych.
Pokazuje go jako wspólny język sprzętu, kompilatorów i programów, od którego zależą poprawność obliczeń oraz możliwość komunikacji między warstwami systemu. Po trzecie, język maszynowy i assembler odsłaniają interfejs między kodem a procesorem. Istotnym obszarem publikacji są język maszynowy i programowanie w assemblerze. Autorzy wykorzystują je do pokazania bezpośredniego interfejsu między programem a organizacją procesora. Na tym poziomie program nie składa się z funkcji bibliotek ani struktur znanych z języków wysokiego poziomu. Jest sekwencją instrukcji, które odwołują się do rejestrów, pamięci i jednostek wykonawczych. Czytelnik obserwuje, jak realizowane są podstawowe czynności.
takie jak przenoszenie danych, obliczenia arytmetyczne, testowanie warunków i zmiana kolejności wykonywania instrukcji.
Wartość tego podejścia polega na wyjaśnieniu kosztu pozornie prostych operacji programistycznych. Zmienna musi gdzieś zostać umieszczona, rozkaz musi zostać pobrany, a instrukcja warunkowa prowadzi do decyzji sterującej pracą procesora.
Assembler nie jest tu przedstawiony jako uniwersalny język tworzenia aplikacji, lecz jako narzędzie analityczne. Pozwala zrozumieć, jak kompilator przekłada konstrukcje języka wysokiego poziomu na operacje możliwe do wykonania przez maszynę. Ten fragment materiału jest ważny dla osób uczących się systemów operacyjnych, kompilatorów, bezpieczeństwa lub programowania urządzeń wbudowanych.
Uczy także precyzji w rozróżnianiu architektury widocznej dla programisty od wewnętrznej organizacji sprzętu.
To rozróżnienie pozwala analizować zgodność programów między procesorami oraz skutki różnych decyzji konstrukcyjnych.
Po czwarte, organizacja procesora i pamięci wyjaśnia źródła wydajności oraz ograniczeń. Książka poświęca dużo uwagi procesorowi i pamięci, ponieważ to ich współdziałanie określa praktyczne możliwości systemu.
Procesor jest przedstawiany nie jako pojedynczy element wykonujący polecenia, lecz jako zespół wyspecjalizowanych części. Jednostka sterująca organizuje kolejne etapy pracy. Jednostka arytmetyczno-logiczna realizuje obliczenia, a rejestry zapewniają bardzo szybkie przechowywanie danych potrzebnych natychmiast. Taki opis pozwala prześledzić cykl pobierania, dekodowania i wykonywania instrukcji. Równolegle autorzy omawiają organizację pamięci oraz potrzebę hierarchii pamięciowej.
Szybkie zasoby są kosztowne i ograniczone, natomiast duże zasoby zwykle działają wolniej.
Dlatego komputer korzysta z kilku poziomów pamięci, aby równoważyć pojemność, cenę i czas dostępu.
Jest to klucz do zrozumienia, dlaczego dwa programy wykonujące podobną liczbę obliczeń mogą działać w różnym tempie.
Znaczenie ma również sposób rozmieszczenia i ponownego używania danych. Ujęcie książki łączy mechanikę działania z konsekwencjami dla programowania.
Nie ogranicza się do nazwania rejestrów, pamięci podręcznej czy pamięci głównej, ale wskazuje, że organizacja tych elementów wpływa na przepływ danych.
Czytelnik otrzymuje podstawy potrzebne do rozsądnej interpretacji pojęć takich jak opóźnienie, przepustowość, lokalność danych i wąskie gardło pamięci.
Na koniec. Wejście, wyjście i systemy wbudowane rozszerzają perspektywę poza sam procesor.
Ważnym uzupełnieniem opisu procesora i pamięci są zagadnienia wejścia i wyjścia oraz systemów wbudowanych. Komputer nie przetwarza informacji w izolacji.
Musi komunikować się z dyskami, ekranami, sieciami, czujnikami i innymi urządzeniami, które pracują w odmiennym tempie oraz używają różnych sposobów przesyłania danych.
Książka przedstawia organizację urządzeń wejścia i wyjścia jako problem koordynacji między procesorem, pamięcią i peryferiami.
Pozwala to zrozumieć rolę kontrolerów, przerwań i mechanizmów transferu danych bez ciągłego angażowania procesora.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ sprawność całego systemu zależy nie tylko od szybkości obliczeń, ale też od sposobu obsługi oczekiwania na dane i zdarzeń zewnętrznych.
Wątek systemów wbudowanych pokazuje natomiast, że architektura komputerowa nie dotyczy wyłącznie komputerów osobistych i serwerów.
Do wielu urządzeniach cyfrowych wymagania dotyczą małego poboru energii, ograniczonej pamięci, przewidywalnego czasu reakcji i ścisłej integracji ze sprzętem.
Taka perspektywa poszerza sens omawianych wcześniej pojęć. Rejestry, instrukcje, pamięć i wejście-wyjście stają się składnikami rozwiązań używanych w urządzeniach sterujących.
Dzięki temu podręcznik łączy klasyczne fundamenty organizacji komputerów z praktycznymi realiami systemów komunikujących się ze światem fizycznym.
Podsumowując, Essentials of Computer Organization and Architecture będzie najcenniejsza dla studentów informatyki rozpoczynających kurs architektury lub organizacji komputerów, a także dla osób, które programują, lecz chcą lepiej rozumieć środowisko wykonywania kodu. Przyda się przyszłym programistom systemowym, twórcom oprogramowania wbudowanego,
osobom uczącym się assemblera oraz czytelnikom przygotowującym się do tematów takich jak systemy operacyjne, kompilatory czy sieci komputerowe.
Jej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie słownictwa i mechanizmów, które często występują w nauce informatyki osobno. Po lekturze łatwiej powiązać binarną reprezentację danych z instrukcjami maszynowymi, a działanie instrukcji z organizacją procesora, pamięci i urządzeń zewnętrznych. Książka wyróżnia się przede wszystkim konsekwentnym, warstwowym układem oraz nastawieniem na szeroki obraz systemu. Zamiast koncentrować się wyłącznie na szczegółowej analizie jednej architektury procesora, buduje trwałe podstawy pojęciowe, które można odnieść do różnych platform. Jej zakres obejmuje zarówno logikę cyfrową, jak i systemy wbudowane, co czyni ją przekrojowym wprowadzeniem.
Bropukos w porównaniu z bardziej zaawansowanymi podręcznikami architektury oferuje przystępniejszą drogę od sprzętowych fundamentów do zagadnień widocznych dla programisty.
Z tego powodu najlepiej sprawdza się jako podręcznik bazowy, nie jako jedyne źródło dla czytelnika poszukującego bardzo głębokiej analizy nowoczesnych mikroarchitektur.
Uznanie dla wcześniejszych wydań w konkursach podręcznikowych wskazuje też na jej ugruntowaną pozycję dydaktyczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Linda Null, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.